Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o czerwonych flagach w relacjach miłosnych, ale nie tylko.
Świetnie to powiedziałaś.
Ten temat to trochę kontynuacja naszej grudniowej serii o relacjach.
To taki suplement do grudnia.
Tak, zadanie z gwiazdką dla wszystkich ambitnych. No i myślę, że podzielimy się nimi. Każda z nas zebrała sobie trochę swoje czerwone flagi i porównamy to, co nam wyszło, a na koniec też podzielimy się z wami tym, co znalazłyśmy w internecie. W ogóle wszystkie artykuły, jak się wpisuje właśnie czerwone flagi albo red flags, to mają w tytule liczbę, na przykład 8 czerwonych flag albo 35 czerwonych flag, których nie możesz ominąć.
O, rzeczywiście, tak.
No i jakby mega zaskakujące, że zawsze to jest konkretna liczba, więc...
Zawsze to jest policzalna rzecz, te czerwone flagi.
No właśnie, mega dziwne, bo niektóre z nich są też takie jakoś tam nachodzące na siebie, więc myślę, że będziemy oryginalne i po prostu nie będziemy ich liczyć. Po prostu go with the flow. Ale zanim to powiedz, Kleo, z czym zaczynasz?
Zaczynam z bólem łokcia. Wczoraj na wspinaniu spadłam z jednego boulderu i jakoś tak niefortunnie chyba coś spadłam na rękę i pierwszy raz, chociaż nie, już słuchacze i słuchaczki wiedzą, że miałam kontuzję palca, lekką, malutką, zerwane troczki, ale teraz mam chyba pierwszą taką kontuzję sportową? Nie wiem, no wiesz, nigdy mi się nic nie działo. Zawsze jednak mój spirit animal to kotmiron, więc zawsze spadałam na cztery łapy i nie miałam żadnej złamanej nigdy. Ani nic mi się nigdy w ogóle nie działo.
Ja też nie. Szczęśliwy.
Ale poza tym mam się super dobrze. A ty z czym zaczynasz?
No ja właśnie, zanim zaczęłyśmy nagrywać, to napisałam ci wiadomość, że ostrzeżenie, alert RCB, mam zły humor. Ale okazało się, że jak już zaczęłyśmy rozmawiać jeszcze właśnie przed naciskiem record, to trochę się rozruszałam.
Naprawdę, myślę, że my mamy na siebie świetny wpływ.
Tak, tak, też tak myślę.
Ten podcast to więcej niż tylko treści.
To autoterapia. Nie no, ale mój zły humor głównie jest spowodowany przez to, że zepsuła mi się pralka, a jak możecie się domyślać, kiedy ktoś orientuje się, że zepsuła się pralka? Jak jest w niej pranie i jest mokre i okazuje się, że pralka się nie rusza. Albo jak w moim przypadku wystrzeliły korki. Więc no po prostu jest w niej dużo wody, udało mi się wyciągnąć z niej pranie. No i teraz mam mokre pranie w misce, wodę w pralce i nie wiem. I po prostu prokrastynuję zajęcie się tym. Na szczęście mam wannę, więc po prostu ta miska jest w wannie, a nie gdzieś, nie wiem, na środku kuchni, bo tam mam pralkę, co dziwne. Chociaż nie wiem.
Na szczęście masz do mnie blisko, możemy wypić herbatę i zrobić szybkie pranie.
Tak, no taki jest plan. Przypominamy wam też o możliwości wspierania nas na Patronite. Jeśli chcecie załapać się na nasz newsletter, to zachęcamy, bo jest to jedna z nagród, które tam na was czekają. Albo możemy też wspomnieć o was w podcaście, tak jak właśnie teraz wspominamy o Zosi, która jest naszą hojną matronką i którą pozdrawiamy. I pozdrawiamy też oczywiście wszystkich innych wspierających nas. Dzięki, że jesteście.
Jak myślałam o tym odcinku, to pomyślałam, że to jest właśnie ten idealny moment, żeby przytoczyć wam metaforę mamy mojej przyjaciółki, Gabi. Gabi mi kiedyś opowiedziała tę metaforę i wiele razy mi ją przytaczała, bo rozmawiamy o różnych rzeczach, które akurat pasują do kontekstu. A ta metafora polega na tym, że jak poznajesz nową osobę, czy to w romantycznym sensie, czy po prostu kogoś, kto na przykład ma potencjał zostania twoim przyjacielem albo przyjaciółką, to jest tak, jakbyś wprowadzała tę osobę do swojego mieszkania. I to mieszkanie ma wiele pokoi. I te pokoje to są twoje zainteresowania, twoja rodzina, twoi przyjaciele, jakieś twoje, nie wiem, przekonania, czy jakieś różne elementy dotyczące twojego życia. No i ta osoba też poniekąd zajmie jakąś część tego mieszkania. Może będzie mieszkać z tobą w połowie tych pokoi, a może przeznaczycie na to tylko jakiś jeden czy dwa konkretne pokoje. Natomiast wprowadzanie kogoś do takiego mieszkania musi też przebiegać w taki sposób, racjonalny, no nie? Że nie wpuszczasz od razu kogoś do całego swojego mieszkania, po którym może pobiegać i pootwierać wszystkie drzwi i zrobić przeciąg, bo jeśli nagle ta osoba wypadnie z tego mieszkania, to jesteś... You're screwed! Wiesz, nagle osoba, która była w całym twoim mieszkaniu i zajmowała wszystkie pokoje i była odpowiedzialna za wszystkie jakieś aspekty twojego życia, nagle jej nie ma, a ty co masz zrobić? Więc chodzi o to, że... Gabi jakoś lepiej opowiada tę metaforę. No w każdym razie chodzi o to, że warto mieć takie pokoje, które są tylko dla ciebie, albo takie, którymi nie dzielisz się tak cały czas. Warto mieć rzeczy, którymi się dzielisz, ale robisz to świadomie i z jasną chęcią. Co myślisz? Fajna metafora?
Trochę ciężko było mi się z nim utożsamić, bo chyba... No to w zasadzie, ja nie wiem, nigdy nie miałam dla siebie tylu pokojów, żeby móc je jakoś tam przeznaczać na różne cele, ale wyobraziłam sobie taki dom w Simsach, gdzie możesz mieć po prostu 50 pokojów, bo wszystko jest za darmo z kodem MODHERLODE.
A nie, to nie jest, my nie rozmawiamy o nieruchomościach, to jest dom taki zupełnie metaforyczny. Nieważne, że nigdy nie byłaś w domu, w którym jest milion pokoi.
Dlatego musiałam sobie wyobrazić Simsy, żeby to stało się jakoś, wiesz, takie zwizualizowane w mojej głowie. No i tak, to jak najbardziej ma sens i myślę, że to jest też jakoś znamienne, że jak nawet jak dzielimy się jakoś sobą, z nowo poznaną osobą, to też najpierw badamy trochę teren, nie? Że najpierw właśnie mówimy o jakichś takich naszych zainteresowaniach, które są takie dość mainstreamowe, a na przykład jak mamy jakiś taki ulubiony film, który jest jakiś, nie wiem, kiczowaty albo jakoś wstydliwy z jakiegoś powodu, to może mówimy to dopiero po paru miesiącach, a jak okazuje się, że mamy jakieś takie dziwne przyzwyczajenie, to jakby odsuwamy powiedzenie tego czy zrobienie tego przy tej osobie bardzo długo. No i to trochę tak jak w tej metaforze.
No dobra, jaka jest twoja pierwsza red flag, którą sobie na dzisiaj wypisałaś?
Okej, ja jako pierwsza wypisałam sobie problemy w komunikacji, co może być bardzo, bardzo szeroką rzeczą tak naprawdę, no bo...
Bardzo szeroką.
To może być coś, co padnie w pierwszych kilku zdaniach, w sensie, że ta rozmowa po prostu się nie klei i to można jakoś też już uznać za czerwoną flagę. Ale myślę, że nie zawsze, no bo jeśli się jakaś rozmowa nie klei, to może być mnóstwo ku temu powodów. Na przykład ktoś może być super zestresowany, albo może być nieneurotypowy, albo może być, nie wiem, niewyspany. No, ale myślę, że głównie o to, co chodzi w tych problemach z komunikacją, to, co już często na późniejszych etapach jakiejś relacji widać. Czyli na przykład umawiamy się na coś, na jakieś spotkanie, czy na jakąś, nie wiem, wspólną aktywność i ktoś kogoś inaczej zrozumiał albo nie zakomunikował tego, że nie przybędzie na takie spotkanie, nie? Albo, nie wiem, mówimy o tym, że się spóźnimy, a ktoś odczytuje to jako odrzucenie albo właśnie wystawienie kogoś do wiatru, nie? Czyli wszystkie takie rzeczy, które są związane z jakimś obrażaniem się, łapaniem za słówka, czy właśnie takim błędnym odczytywaniu pewnych sygnałów, albo po prostu niekomunikowaniem jakichś swoich uczuć czy potrzeb wprost, myślę, że można podpiąć pod te problemy z komunikacją.
Myślę, że to jest duży problem, totalnie red flag, szczególnie w przypadku osób, które na przykład dla mnie komunikują się w taki sposób bardzo niebezpośredni, jednocześnie mając wobec tego jakieś oczekiwania, no nie?
No właśnie, więc myślę, że takie trochę manipulowanie uczuciami i właśnie tym, że co innego chcemy, a co innego komunikujemy, jest tutaj problemem, no bo nawet jakbyśmy się super z kimś dobrali i dogadywali, to nikt nigdy nie przeczyta w naszych myślach. I jeśli nie powiemy czegoś wprost na zasadzie, słuchaj, jeśli jest mi przykro, to chciałabym, żebyś mnie przytulał, nawet jeśli tego jakoś nie mówię za każdym razem, bo po prostu jest mi wtedy bardzo miło, chociaż mogę być nadal smutna. I wiesz, takie jedno uzgodnienie sprawy może rozwiązać milion przyszłych problemów, nie? I już wtedy za każdym razem ta osoba będzie wiedziała, że tak, ty chcesz tego wsparcia, tylko może nie do końca to komunikujesz w tym momencie, bo jest ci z jakiegoś powodu trudno. Albo wręcz przeciwnie, może ktoś, jeśli jest zły, to woli zostać sam i ochłonąć, a są osoby takie, nie wiem, opiekuńcze, które będą jakoś próbowały dawać rady, zagadywać, właśnie jakoś zajmować tą osobę, a wtedy myślę, że wszystko, co mogłoby rozwiązać, to właśnie powiedzenie, chcę zostać chwilę sama i pogadamy za pół godziny, jak po prostu ochłonę.
I tutaj też jest kwestia tej komunikacji, tego, że jak ktoś mówi, chce zostać sama.
To nie znaczy, że się obraża. No więc myślę, że podsumowując, czerwoną flagą jest to, jak ktoś może się obrażać, czy wypominać, że czegoś na przykład nie dostał, a potrzebował, ale równocześnie tego nie zakomunikował wprost. Bo nikt z nas nie czyta w myślach, więc co jest ta czerwona flaga? Mam nadzieję, że rozumiecie.
Na pewno czerwoną flagą wydaje mi się obsesyjność osoby na twoim punkcie, obsesyjność taka, która pokazuje się w ten sposób, że nagle ty jesteś centrum świata tej osoby, że ona nie ma innych zainteresowań albo wszystkie inne zainteresowania idą w odstawkę.
Ja to sobie zapisałam jako zalewanie miłością, czyli takie właśnie dawanie poczucia, że nagle nie ma świata poza tobą, co się często może bardzo drastycznie zmienić po jakimś czasie. Ale o tym zaraz dopowiem.
Tak, ale to też jest taki przykład anxious attachment, nie? Takiego lękowego przywiązania, że ta osoba przywiązuje cię do siebie w taki sposób na maksa manipulacyjny i takie skupienie kogoś na tobie w takim wymiarze właśnie obsesyjnym jest strasznie niezdrowe.
Myślę, że szczególnie jeśli nie jesteś do tego przyzwyczajona i nie masz ty takiego poczucia, że to nie jest dla ciebie po prostu okej, tak? Bo są różne relacje i wyobrażam sobie, że jeśli dwie takie osoby na siebie trafią i mogą nie widzieć świata poza sobą i chcą spędzać każdą chwilę ze sobą, no to spoko, ale jeśli ty jakby chcesz łączyć swoją relację z właśnie przyjaciółmi, z innymi rzeczami, no to jest po prostu za dużo naraz, nie?
Oczywiście mówimy o takich sytuacjach skrajnych. To jest okej, że ktoś się tobą interesuje i poświęca ci dużo uwagi, bo to jest naturalny krok w rozwoju każdej relacji, no nie? Że ktoś się tobą interesuje bardziej. Natomiast bardziej chodzi o to, że przyjmuje to taki ton, który już się robi, no taki już trochę za dużo, zawłaszczający.
Ja to też rozumiem tak właśnie w dwóch scenariuszach i to bardzo fajnie opisuje Stephanie Stahl w swojej książce Jak nie bać się bliskości, o której już wspominałam i to nie jest dokładnie moja ulubiona książka, ale jest tam kilka bardzo trafnych opisów. I ona opisuje takie dwa scenariusze, że albo właśnie jest ten moment takiego właśnie zalewania się tą miłością i taki wręcz obsesyjny, spędzanie każdej chwili razem i też takiej fizycznej bliskości przez jakiś pierwszy, powiedzmy, nie wiem, miodowy miesiąc, a później ta osoba bardzo nagle się wycofuje, bo boi się tej prawdziwej bliskości, czyli zbudowania długotrwałej relacji opartej na zaufaniu i tak dalej. Albo drugi scenariusz może być taki, że taka bliskość przeradza się w coś takiego, że właśnie boimy się być sami, więc tkwimy w takiej relacji bliskiej, mimo że nie chcemy pozostać w tej bliskości tak na dłużej. I trochę to się robi takie właśnie, to może się na przykład w związku objawiać takimi zachowaniami, że chcemy ze sobą zerwać, ale dwa dni później wracamy i takie właśnie, że nie możemy bez siebie żyć, ale jednak nie chcemy być razem, bo się nie dogadujemy, nie? I więc to myślę, że kilka scenariuszy może być i jakby każdy przypadek będzie indywidualny. Natomiast to z kolei też kojarzy mi się od razu z czymś, co ja sobie zapisałam. Więc może od razu już przejdę do swojego przykładu, bo ja napisałam sobie też o kontrolowaniu, czyli właśnie takim notorycznym sprawdzaniu, co ta druga osoba robi, dowiadywaniu się, zabieraniu właśnie każdej twojej chwili, nawet jak właśnie jesteś w pracy, typu co robisz, dlaczego nie odpisujesz.
A ja sobie to zapisałam jako possessiveness, czyli takie zawłaszczenie. Mhm.
Tak, no myślę, że to może być gdzieś podobne. Ja akurat znam taką osobę, która jest w takiej relacji teraz i to nie jest akurat mi bliska osoba, dlatego, no ale też oczywiście jest to rzeczywista osoba, więc nie chcę jakby tutaj ujawniać żadnych szczegółów, ale to jak ja to rozumiem, to że czasami jest właśnie taka osoba, która może mieć jakieś trudne doświadczenia i może naprawdę potrzebować takiej bliskości, bo mogę jej nie doświadczyć na przykład właśnie w dzieciństwie czy w wieku nastoletnim. I jeśli taka osoba właśnie kontrolująca znajdzie tą osobę, która ma duże potrzeby miłości, bliskości, takie niezaspokojone, no to bum, trafił swój na swego i to po prostu robi się bardzo toksyczna relacja. I naprawdę ja nie jestem zwolenniczką używania tego słowa, że coś jest toksyczne, za często, ale obserwując taką relację gdzieś no między znajomymi, to no nie da się tego inaczej nazwać, bo to już dochodzi do zabierania jakiejkolwiek prywatności i takiej podmiotowości nawet, że nie możesz podjąć żadnej nawet takiej błahej decyzji, jak i w jaki sposób wrócisz z pracy do domu, bo ta osoba już będzie na ciebie czekała i zawiedzie cię tam, byle tylko móc skontrolować każdy moment twojego życia. I to jest naprawdę paskudne i wręcz takie przemocowe. To się może jeszcze wiązać z różnymi innymi przemocowymi zachowaniami. No ale jeśli taka osoba, która jest tu w cudzysłowie ofiarą tej kontrolującej osoby, coś takiego wpadnie i jakiś sposób zaspokoi tą potrzebę bliskości, no to też nie jest łatwo się z takiego związku wyrwać.
To też jest o tyle podchwytliwe, że na początku każdej relacji takie akty mogą wydawać się taką formą jakiejś opiekuńczości, czy dbania o kogoś, czy dbania o to, że możesz komfortowo wrócić z pracy do domu i myślisz sobie, wow, nigdy nikt jeszcze nie zadbał o to, wiesz, nie zastanawiał się, że na przykład mam daleko z pracy do domu, a teraz ktoś, wiesz, chce poświęcić swój czas i mnie odebrać z tej pracy, wow, super, nie? Ale potem zaczyna się to właśnie ograniczanie czasu i kontaktu z innymi ludźmi, albo taka chęć kontroli nad tym, jak spędzamy czas, chęć przejęcia tego czasu i tego, że wszystko musimy robić razem. No, jest to szczególnie dla osób, które są niezależne z natury, strasznie trudne.
No właśnie, myślę, że w tym przypadku to jest bardzo ważne też, żeby, i to już powtarzałyśmy chyba w tym odcinku właśnie o relacjach romantycznych, że to ważne, żeby mówić o takich sytuacjach swoim bliskim, czy to rodzinie, czy przyjaciołom, czy nawet z jakimś dalszym znajomym, żeby ktoś po prostu wiedział, co tam się dzieje i mógł zareagować, kiedy ta granica zostanie przekroczona.
Tak, bo taka osoba też ma tendencję do tego, że nie chce właśnie, że ogranicza te relacje z innymi, z rodziną, z przyjaciółmi, ale też nie chce, żeby z kimś na zewnątrz dyskutować te relacje, no nie? Że nie ma kontroli nad tym, co ty mówisz tej swojej przyjaciółce, co się dzieje w tej relacji. I potem zaczynasz się zastanawiać, może właściwie to nie jest okej, że ja właściwie mówię o tym tej mojej przyjaciółce, że na przykład się, nie wiem, nie dogadujemy, mamy jakąś kłótnię czy coś, jakieś takie normalne rzeczy, ale zaczynasz podważać to. Trudne, bardzo duża czerwona flaga. Trzeba być wyczulonym na to, żeby to zauważyć w odpowiednim momencie, bo tak jak mówię, może się wydawać po prostu troską.
Opiekuńczością. Okej, to twoja kolej.
Myślę, że pewną czerwoną flagą, która też nie jest taka łatwa do zobaczenia tak od razu i też może być poniekąd jakąś dobrą rzeczą, to jest nieprzewidywalność. I to nie chodzi mi o to, że wiesz, ktoś robi ci cały czas niespodzianki. Mhm. Bardziej chodzi o to, że ktoś ma na przykład nieprzewidywalny humor, że ma takie huśtawki nastroju, albo na przykład najgorzej, wybuchy gniewu, albo że nagle zaczyna na ciebie krzyczeć, podnosić głos.
Tak, ja sobie to zapisałam jako wybuchy emocji, ale rozumiem, że ujęłaś to tak w trochę w ogóle szerszym kontekście i też skojarzyło mi się to właśnie o tej przewidywalności. Rozmawiałyśmy w odcinku o przyjaźniach, nie? Czyli fajnie, jeśli wiesz, że twój przyjaciel zareaguje w jakiś określony sposób albo jak zareaguje na taki temat czy taką informację. No, a jeśli żyjemy tak blisko z osobą, właśnie czy to przyjacielem, czy to partnerem, partnerką, której reakcji się boimy, no to już jest duża czerwona flaga.
Tak, i taka nieprzewidywalność też może nieprzewidywalność to nie jest jakieś takie najlepsze słowo, bo ono też może być, czy ono może być tak samo pozytywne? W sensie, że ktoś jest taki bardziej ekscytujący?
No tak, ale jeśli mówisz, że ktoś jest nieprzewidywalny, no to raczej chyba od razu taka negatywna konotacja się nasuwa, nie? No bo jak ktoś jest zaskakujący, no to już myślimy sobie, o wow, po prostu ma nagle jakieś ciekawostki, którymi rzuca, albo jakieś niebywałe historie, albo robi nam prezenty. No ale jak ktoś jest nieprzewidywalny, to jednak bądź ostrożny.
To jest pejoratywne. Ta nieprzewidywalność skutkuje przede wszystkim brakiem poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to jest coś, co buduje każdą dobrą relację. I też ona może wychodzić w ogóle w bardzo różnych sytuacjach. Na przykład chociażby to, jak ktoś wybucha gniewem, kiedy zupełnie się tego nie spodziewasz, po to, że na przykład w kłótni, ja byłam w takiej sytuacji, że ja nie podnoszę głosu w ogóle. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłam w takiej kłótni, w której bym musiała coś krzyczeć. W ogóle nie jest to moja natura. A raz byłam w takiej sytuacji, w której w kłótni ktoś mówił mi takie rzeczy, że po prostu stałam z otwartą buzią, bo nie mogłam uwierzyć. Wiesz, że żyjesz z kimś i ktoś naprawdę tak o tobie myśli? I w ogóle nie mogłam tego zrozumieć. I co? I potem się okazywało, że ta osoba w ogóle tak o mnie nie myśli, bo to były jakieś takie, wiesz, zupełnie randomowe rzeczy. Tylko ona, przez to, że ja mam takie spokojne usposobienie i nie wchodzę w kłótnie i nie krzyczę, a ona była przyzwyczajona ze swojego wcześniejszego życia czy z domu właśnie do takiej eksplozywnej natury tego, że jak ktoś się kłóci, to od razu się rzuca z pięściami i pluje i gryzie i kopie, to próbowała na wszystkie sposoby wzbudzić we mnie taką reakcję, dlatego że w innej sytuacji ta moja reakcja była według tej osoby nieadekwatna do tego, że się teraz kłócimy, a ja po prostu siedzę i mówię takim tonem jak teraz. Mega toksyczne zachowanie.
Tak, ale wydaje mi się, że ludzie tak bardzo często mają, że w kłótni jesteśmy w stanie powiedzieć to, czego normalnie byśmy nawet nie pomyśleli o naszej bliskiej osobie.
Ja w ogóle tak nie mam i w ogóle nie rozumiem.
I bardzo dobrze obrazuje to film Historia małżeńska, która akurat, no, to jest trochę spoiler, ale jest o już historii małżeństwa, które się rozpada. Chociaż to pewnie jest zaznaczone w pierwszych minutach filmu.
Wow, straszny spoiler.
Nie pamiętam już dokładnie, no, oglądałam co prawda ten film kilka razy, ale już z rok temu.
Czyli spoiler to jest to, że historia małżeństwa nie jest o małżeństwie, które się dopiero pobrało, tylko że się rozpada.
No tak.
Okej, musimy to przeżyć.
No i tam właśnie jest taka bardzo już słynna scena kłótni, w której padają takie słowa, które, no, myślę, że bardzo emocjonalnie oddziałują na odbiorców, a jako, że to małżeństwo się rozpada, to też jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że no, cóż, no, mogło być coś tam nie tak faktycznie pomiędzy nimi, ale no jednak są to tak czasami ostre słowa, że no nie chcielibyśmy ich usłyszeć nawet od byłego męża czy żony, więc no niestety tak to działa, że ta złość często się bardzo napędza i chcemy jakoś w tych kłótniach wygrywać, nie? I to jest chyba jakoś takie znamienne, że jak jest jakaś kłótnia, to trochę jak wojna, nie? Że chcesz wygrać albo chcesz, żeby ktoś przegrał, więc jakby nagle to się staje takim konkursem, kto kogo bardziej obrazi, co jest absurdalne, bo jeśli kochasz tę osobę, chociaż trochę ją szanujesz, to nie chcesz jej obrazić.
To nigdy nie wydawało mi się logiczne i to jest coś, czego na przykład nigdy nie rozumiałam. Według mojej logiki, która nie jest w ogóle niczym, co mogłoby być jakimkolwiek punktem odniesienia oczywiście.
Która jest bardziej logiczna niż przeciętnego człowieka.
Ale zawsze jakoś myślę o tym jako o takim teamwork, że jest jakiś problem, no i trzeba go wypracować, więc de facto to jesteś ty i ta osoba jako team versus jakiś problem, jakiś coś, co musicie pokonać, żeby było dobrze, a nie wojna z tą drugą osobą jako przeciwnikiem. Bo jaki jest mój interes w krzywdzie tej osoby? No żaden. No to dlaczego miałabym chcieć jej zrobić przykrość? Nie wiem, nigdy nie budują się we mnie takie emocje, żebym, wiesz, zachowała się w taki sposób. Dlatego te kłótnie jakoś takie były dla mnie nie zrozumiałe nigdy.
To, co mi się jeszcze teraz skojarzyło, a aczkolwiek nie mam tego zapisanego, ale to są takie... To akurat kiedyś usłyszałam od kogoś w gabinecie, od jakiejś pacjentki, że są takie kłótnie, które nie kończą się właśnie żadnym podsumowaniem, rozwiązaniem sprawy, ani przeprosinami, tylko tak rozchodzą się po kościach. I to jest coś, co ona zaobserwowała u swoich rodziców, co wydaje mi się taką też czerwoną flagą, że jeśli ktoś ewidentnie coś spieprzył i powinien przeprosić, a tego nie robi, ani nie wychodzi z jakąś taką refleksją na ten temat, nawet jeśli nie ma tam hajzerowania albo non-apology, że po prostu ktoś po paru godzinach czy dniach przechodzi do normalności, jakby nigdy nic się nie stało, to też myślę, że może być czerwona flaga. No jednak chyba takie oczyszczenie atmosfery i takie podsumowanie tego, co się stało i właśnie ewentualnie przeproszenie się, nawet jeśli dwie osoby powinny się przeprosić, to jest mega ważne, a jeśli ktoś nie umie zrobić tak podstawowej rzeczy, to trochę ciężko jest z czego budować taką relację, nie? I może taka osoba powinna trochę najpierw nad sobą popracować, a potem nad relacją.
Myślę też, że w tym kontekście kolejna czerwona flaga to jest obwinianie drugiej osoby o wszystko. o różne rzeczy. I tutaj też może się szybko pojawić gaslighting. O tym jest nasz odcinek o tytule Gaslighting. Podlinkujemy.
Tak, jest to odcinek 6, więc musicie przeskrolować jeszcze, jeśli go nie słuchaliście.
Albo znaleźć link w opisie do tego odcinka. I obwinienie... Mam wrażenie, że to często wynika po prostu z jakichś takich problemów z ego, nie? Niechęć do przyznania się do winy, albo niechęć do uznania jakiegoś swojego błędu. Mm-hmm. No właśnie, wydaje mi się, że dużo tych toksycznych rzeczy w ogóle wynika z tego, z takiego sfokusowania na sobie i na swoim ego, żeby ono nie ucierpiało. Zamiast takiego podejścia, że jak już jesteś w jakiejś relacji, jakikolwiek rodzaj to byłby relacji, to że to jest teamwork. I że tu nie grasz trochę na swój interes wyłącznie, tylko już na wspólny interes.
Jeśli mielibyśmy taki mindset, to nie byłoby właśnie tych bezsensownych kłótni o to, kto wygrał i na przykład kto więcej robi, nie? Na zasadzie, nie wiem, ja 3 razy z rzędu wnosiłam śmieci, a ty zawsze w tym czasie siedzisz na kanapie. Myślę, że są po prostu... No i tutaj wracamy, zataczamy koło i robimy odnośnik do pierwszego punktu, czyli komunikacja.
No dobra, jaka jest jeszcze czerwona flaga, którą masz?
Bardzo duża czerwona flaga, to już pewnie trochę o tym mówiłyśmy, ale to myślę, że warto po prostu wypowiedzieć wprost, czyli przemoc.
O, no oczywiście.
Przemoc słowna, czyli właśnie to wszystko, co pada w kłótniach, o jakieś nazywanie się, wiecie, brzydkimi słowami, ale też przemoc emocjonalna, czyli właśnie gaslighting, czy jakaś inna forma manipulacji, jakiegoś takiego wpędzania nas w poczucie winy, czy właśnie wywoływania w nas jakichś trudnych emocji. No ale też oczywiście przemoc fizyczna.
Przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna, przemoc seksualna. To są wszystko absolutnie czerwone flagi.
No już ciężko je uzasadnić.
Takie sytuacje, które są ewidentnym momentem, w którym trzeba podjąć jakieś radykalne kroki ze względu też po prostu na kwestie własnego bezpieczeństwa i zdrowia. W opisie do tego odcinka podlinkujemy Wam miejsca, do których możecie się zgłosić w razie problemów z jakąkolwiek formą tego typu przemocy.
Tak, to czasami faktycznie, wiecie, dla kogoś, kto nigdy na przykład nie miał znajomych czy rodziny, która żyła w takiej relacji przemocowej, to może wydawać się wręcz takie nieprawdopodobne, nie? Jak to jest możliwe. Natomiast myślę, że bardzo fajnie to widać, może fajnie to trochę trudne słowo w tym kontekście, ale dobrze to widać w odcinkach podcastu Asi Okuniewskiej, która czasem gdzieś tam wplatuje jakieś śmieszne historie i takie bardzo relatable rzeczy, ale też kilka odcinków i rozdziałów w książce jest poświęcone właśnie takim, no nawet mrożącym krew w żyłach historiom, które nie powinny się wydarzyć i właśnie ta bierność i też bierność otoczenia często, no nie chcę powiedzieć, że może być temu winna, ale no po prostu powinniśmy być na to czujni i uważni.
Przed różnymi formami przemocy, nie można powiedzieć, że ochroni, ale bardzo potrzebna jest taka sieć wsparcia, tego, żeby mieć osoby wokół nas, które też zwrócą nam uwagę, bo często osoby stają się współuwikłane, współuzależnione i nie potrafią już obiektywnie patrzeć na to, że ktoś robi im krzywdę, bo zaczynają pisać bardzo bogate usprawiedliwienia tego dlaczego i że już tak nigdy więcej nie zrobi.
No i często tkwią latami w takich sytuacjach.
Wiesz, okej, wyprowadzi się na 3 dni i zmieni się w te 3 dni całe zachowanie z ostatnich 3 lat i potem wraca po 3 dniach i jest w kółko to samo. Więc no, super, ogromna, wielka, czerwona flaga. Dla mnie to jest deal breaker w życiu. Po prostu cień jakiejś takiej sytuacji, wychodzę za drzwi. Nieważne, jakie mam uczucia.
No, to prawda, to może być dla wielu osób trudne, bo właśnie czasem to uczucie, które jakoś nazywamy miłością, jest tutaj silniejsze, a ciężko mi jakoś wczuć się w taką sytuację i uzasadnić to, że jeśli ktoś cię kocha, to możecie, nie wiem, wyzywać od jakichś... Jest to dla mnie niewyobrażalne, jak to może być związane, ale no jednak często osoby w czymś takim tkwią i nie chcę tutaj jakby też victim blamingować, nie? Tylko właśnie to jest już jakaś taka forma manipulacji, z której ciężko się wyrwać.
No dobra, przemoc, czerwona flaga, a kłamstwa? A bycie na przykład zbyt takim secretive, jeśli chodzi o swoje życie, czy jakieś przy swoją przeszłość, czy na przykład mówienie, nie zadawaj mi żadnych pytań o
rodziców,
moją poprzednią relację, albo o co się działo 2 lata temu, albo nie pytaj, gdzie mieszkam, nie mogę ci powiedzieć.
Myślę, że kłamstwo na pewno są czerwoną flagą. Jeśli kogoś przyłapiemy na gorącym uczynku, no to też chyba warto skonfrontować to z tą osobą, że w ogóle dlaczego to robi, dlaczego tak się zachowuje, tak mówi. A jeśli chodzi o to życie w sekrecie, to może to na jakimś poziomie wynika właśnie z braku zaufania. I to jest właśnie z kolei coś, co ja sobie zanotowałam w takiej formie, czyli to, że po prostu komuś... mamy jakiś problem z zaufaniem komuś na początku, nie? A może przez dłuższy czas mamy problem z zaufaniem.
Albo jesteśmy szpiegiem po prostu, no i wtedy...
Albo po prostu pracujemy w CIA. No też tak może być. Albo jesteśmy kretem w Korei.
Polecamy wam ten film na Millennium Tax Against Gravity.
Tak, dostępny na VOD. No kurczę, myślę, że to jest bardzo indywidualne, nie? Że to może być tą czerwoną flagą i pewnie może tam się kryć mnóstwo właśnie tych toksycznych zachowań, ale jeśli nie poznamy jakiejś takiej no, dobrej wymówki chociażby, to myślę, że to jest takie do eksplorowania.
Czyli radykalna transparentność, czy to też nie jest dobre?
Czyli na pierwszej randce powiedzenie, z ile ma się ex partnerów, partnerek.
Boże, myślałam, że powiesz, ile ma się expa, experience, jakby XP w jakiejś grze albo w Duolingo.
Gra w randce.
Myślisz, że taka otwartość to też może być czerwona flaga?
Myślę, że to zależy od osobowości, nie? I czasami ktoś właśnie chce powiedzieć coś takiego, co przyciągnie uwagę tej osoby, co jest właśnie intymne. A może to właśnie jest jakaś forma manipulacji, że jakoś udajemy, że jesteśmy tacy super otwarci.
No właśnie, manipulacja. Taka sytuacja.
Jeszcze właśnie odnośnie tego braku zaufania, który ja sobie zapisałam, no to myślę, że mogą być to takie sytuacje, że ta osoba boi się zostawić na przykład w swoim mieszkaniu samą tą partnerkę czy partnera, nie? Czy właśnie coś jakiegoś ukrywa, albo boi się zostawić komputer włączony przy tej osobie, tak jakby właśnie trochę się to wiąże może z takim kontrolowaniem, ale też z takimi, no właśnie zostawianiem takich sygnałów, jakby coś było nie tak w tym otoczeniu bliskim. Czy właśnie, też czytałam o tym w tych niektórych artykułach, że to było takie podejrzane według tych artykułów, nie wiem czy do końca według mnie, że właśnie jeśli nie przedstawia ta osoba swoich przyjaciół, partnerze czy partnerce czy partnerowi, albo swoich rodziców, że to może być czerwona flaga. No i tak pomyślałam sobie, że no dobra, jak ktoś zupełnie nie chce przedstawić nam swoich żadnych znajomych, to może być to trochę podejrzane, no bo albo ta osoba jest jakimś skrajnym introwertykiem, po prostu ich nie ma, co raczej przykre jest.
A czy to też nie jest czerwoną flagą, że ktoś nie ma żadnych znajomych? Mi się wydaje, że trochę jest.
No właśnie, no to można wysnuć z tego jakiś wniosek, że taka osoba nie miała... nie ma w ogóle jakiejś tam umiejętności budowania relacji, co nie do końca dobrze wróży na dłuższą metę.
Tak, no właśnie. Budowanie, utrzymywanie ich.
Tak, ale też tak sobie pomyślałam, że no nie ma co jednak wszystkich zwalać do tego samego worka, no bo na przykładzie rodziców to mi się tak skojarzyło, że no jeśli ktoś ma złe kontakty z rodzicami i to w jakimś tam artykule było uznane za czerwoną flagę, no a dobra, no ale może po prostu ta osoba ma przemocowych rodziców, od których się odcięła i nie chce o tym mówić, bo na przykład to jest coś świeżego.
Dokładnie, nie jesteśmy odpowiedzialni za naszych rodziców.
Tak, albo może faktycznie, nie wiem, ma taki tryb życia, że dużo podróżowała, zmieniała otoczenie i nie ma żadnych przyjaciół na stałe, bo właśnie, nie wiem, wszyscy są w jakichś rozjazdach, a może wszyscy na przykład już założyli rodzinę, albo się odwrócili od tej osoby z jakiegoś powodu, niekoniecznie jakiegoś błędu tej osoby. Więc myślę, że tutaj no, może być bardzo dużo wytłumaczeń i też chyba zawsze byłabym za jakimś takim delikatnym eksplorowaniem tego tematu, nie? Jeśli ktoś reaguje od razu jakoś tak agresywnie na zasadzie nic ci do tego, nie powiem ci, no to może być tą jakąś czerwoną flagą malutką. No to trochę już odhacza to, co powiedziałam, mój kolejny punkt, czyli właśnie złe relacje z innymi. Czyli coś, co prędzej czy później może jakoś wypłynąć. Ale mam jeszcze jeden ważny punkt, taki jak używki. To jest oczywiście trudny temat, bo z jednej strony, jeśli osoba, z którą jesteśmy wiele lat, okazuje się, że popada w jakiś nałóg, jest uzależniona, no to jest zawsze taki dylemat, czy tę osobę wspierać, czy od tej osoby się jakoś odciąć i jakby też nie czuję się specjalistką, żeby teraz mówić, co ma ktoś zrobić.
To jest zawsze też bardzo trudna sytuacja i one są bardzo indywidualne, więc chyba nie ma po prostu jednej dobrej odpowiedzi nigdy.
Tak, jasne, ale tak sobie myślę, że jeśli wchodzimy w relację z osobą, która zmaga się z jakimś nałogiem i nie do końca jest gotowa, żeby z tego nałogu zacząć się leczyć, żeby, nie wiem, pójść na jakiś odwyk czy terapię po prostu, no to to może być jakoś alarmujące, nie? Czy jakby chcemy wchodzić w związek z osobą, która tak naprawdę może być właśnie trochę nieprzewidywalna przez swój nałóg i czy chcemy też poświęcać naszą energię, żeby trochę tak jakby ratować tą osobę, jeśli dopiero co się poznajemy, to myślę, że bardzo indywidualna rzecz, ale to na pewno gdzieś może zwrócić naszą, powinno zwrócić naszą uwagę, tak? I tutaj chciałabym też wam polecić podcast, który no, może znacie, Co ćpać po odwyku, który też w kilku odcinkach porusza kwestie właśnie nałogów i relacji i może tam znajdziecie odpowiedź, jeśli jakoś to was zainteresowało.
Myślę, że warto mieć na uwadze to, że wejście w relację, która jest automatycznie związana ze współzależnieniem w potencjale, to jest taka ogromna decyzja, dlatego że to ma wpływ na całe życie, zaczyna to życie dominować, prowadzić często do odosobnienia czy potrzeby poświęcenia ogromnych ilości czasu i energii na te osoby, bo wydaje mi się, że uzależnienia i zaburzenia odżywiania, jeśli chodzi o właśnie tego typu zaburzenia, to jest po prostu największe piekło. I myślę, że jeśli rozważamy wejście w relację z osobą w takiej kondycji, to jest do zastanowienia się dwukrotnie, trzykrotnie, pięciokrotnie, czy jesteśmy w takiej pozycji, w której uważam, że sobie z tym poradzimy. Bo to może zdominować całe nasze życie.
To jest też coś, co kilkukrotnie pojawiało się w Idiotkach, już teraz na pewno w książce, którą właśnie ostatnio słuchałam w formie audiobooka, nie wiem, czy w podcaście też, ale być może. I to jest właśnie taki przypadek, że jeśli osoba empatyczna i opiekuńcza, troskliwa trafia na osobę uzależnioną, to można bardzo szybko wejść w taki schemat właśnie: ja go uratuję, ja ją wyleczę, ja tak właśnie dam to drugie życie tej osobie, a to nie...
White savior complex.
To nie jest zależne od nas i gdybyśmy mieli najszczersze i najlepsze chęci, to nadal całą tą pracę musi wykonać osoba, która jest uzależniona, czy nie wiem, czy zmaga się z innymi problemami.
Moja ostatnia czerwona flaga to umniejszanie, które jest przeciwieństwem encouragement, czyli takiego wzmacniania.
O, tak.
Zachęcania, wzmacniania w robieniu rzeczy. I patrzę na to też z takiej perspektywy, że ja byłam w takiej sytuacji, w której mimo już ugruntowanego poczucia własnej wartości, nad którym pracowałam latami, nagle znalazłam się w relacji, w której ktoś chciał mnie przy sobie zatrzymać wszystkimi metodami, między innymi w pewnym momencie podkopując moje poczucie własnej wartości i pewności siebie, powtarzając mi, jak bardzo nie pasuje, jak wszystko jest we mnie nie takie, jak powinno itd., itd. Bo dlaczego się chce być w ogóle w relacji z taką osobą, która tak strasznie ci nie pasuje? Ale teraz z ogromnym bólem serca i z trudem obserwuję, kiedy moja bliska osoba jest w takiej sytuacji. Wiesz, i wysłuchuję tych wszystkich rzeczy i, wiesz, szanuję jej wybory, to jak decyduje się tym nawigować. Natomiast nie mogę znieść tego, że osoba, która jest tak inteligentna, piękna, wspaniała, o dobrym sercu, jedna z najlepszych osób, jakie znam na świecie, słyszy o sobie takie rzeczy, że czasami po prostu dzień zaczyna we łzach i łamie mi się serce, że takie rzeczy się dzieją.
No to już chyba zakrawa też o jakąś przemoc emocjonalną, skoro mówisz o tak dużym smutku i zrozpaczeniu z tego powodu. Zastanawia mnie, skąd to może wynikać, czy z jakiejś formy zazdrości, zawiści?
Myślę, że w ogóle, wiesz, z takich z prywatnych obserwacji, całkowicie anegdotycznych dowodów, mam wrażenie, że po takie metody często sięgają osoby, które mają kompleksy i które są niepewne siebie. Mimo że na zewnątrz wydają się takie do przodu i przebojowe, to de facto jak lepiej je znasz, to okazują się bardzo takie niepewne jakieś swoich elementów na swój temat, tego jak inni postrzegają te osoby, jak chcą wypadać w oczach innych i przez to zaczynają umniejszać tobie, żeby trochę może poczuć się lepiej, albo żeby na przykład zapewnić sobie, że nie zostawisz takiej osoby, nie? Bo się ty będziesz czuła teraz gorzej, nie będziesz chciała, nie będziesz myślała, że zasługujesz na coś lepszego.
No, o tak. Tak, to myślę, że jest bardzo trafne i też od razu mi się skojarzyły jeszcze takie stereotypy, że jeśli ktoś żyje w takim stereotypie, że na przykład ja jako facet muszę być silniejszy i ważniejszy w tej relacji, to będę umniejszał mojej dziewczynie czy partnerce, która na przykład osiąga sukcesy, żeby się właśnie nie poczuła zbyt pewna. Albo w drugą stronę właśnie, jeśli... Bo też jakoś skojarzyła mi się taka historia gdzieś, którą kiedyś usłyszałam, nie wiem skąd, że to często kobiety mogą być właśnie takie obraźliwe w stosunku do facetów. Właśnie na zasadzie takiej, że zobacz, co ty z siebie zrobiłeś, tak? Jesteś jakimś nieudacznikiem, pijakiem, nie wiem. I właśnie takie deprymowanie kogoś już może nawet w długoletnim związku, które... No, na pewno nie brzmi to zachęcająco, nawet jeśli ta osoba zmaga się z jakimś poważnym problemem, depresją, nałogiem czy czymkolwiek, no to nie brzmi jak coś, co zachęciłoby do terapii czy jakiegokolwiek zadbania o siebie, nie?
Umniejszenie jakoś w mojej głowie jest taką ogromną czerwoną flagą.
Okej, to tak sobie pomyślałam, że może, żeby zakończyć na trochę przyjemniejszej nucie ten długi odcinek, jakby nie był on ważny, to teraz przeczytam ci 5 czerwonych flag, które znalazłam w jakimś długim artykule zatytułowanym właśnie 57 Relationship Red Flags. Pierwsza czerwona flaga, która pojawiła się w tym artykule na jakimś portalu Redbook. Ja nie wiem, co to jest za portal, ale był dość wysoko w tych wyszukiwaniach, jak wpisałam red flag. No więc pierwszą czerwoną flagą jest tutaj odmawianie bycia partnerami na Facebooku, nie? Czyli jakby ustawiasz sobie to takie, to jest jakby Facebook official, czyli no, że ktoś odmawia ci włączenia tej opcji na Facebooku, że jesteście w związku. Czy uważasz, że to jest czerwona flaga?
O Jezu, ja chyba nigdy nie miałam ustawione z nikim nic na Facebooku.
Ja pamiętam w liceum miałam tak, że ustawiało się dla beki właśnie jako siostry ze swoimi przyjaciółkami, czy jakieś takie właśnie, że w małżeństwo, ale tam była na przykład twoja najlepsza przyjaciółka. To tego bym nie odmówiła żadnej przyjaciółce. Imprezowanie każdego weekendu. Czerwona flaga, czy nie?
Wow, dobre pytanie. Nie wiem, no jeśli ktoś ma taki lifestyle, a jeśli ktoś pracuje i robi imprezy...
Dobra, a to jest ciekawe.
Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Dobra, to kolejne. Posiadanie kompletnie różnych hobbies.
No to chyba cool, bo właśnie ktoś cię może zainteresować jakąś super zajawką i o czymś ci super opowiedzieć.
No widzisz, a według tego portalu to jest czerwona flaga.
Tak, bardziej chyba czerwoną flagą jest to, jak ktoś ci mówi, że twoja zajawka jest głupia i nie powinnaś tego robić i powinnaś jedyne co robić, co jest właściwe i dobre, to jest tylko łowienie ryb i nic więcej. A ty nie chcesz, ty chcesz się wspinać.
Okej, okay. To jest też ciekawie ujęte, bo... playing hard to get, czyli tak jakby udawanie, że jestem trudna do zdobycia.
O, ciekawe.
No, że to jest takie właśnie udawanie niedostępnej, a to jak coś jest mało dostępne, wiesz, ekskluzywny produkt jak NFT, no to jeszcze bardziej tego chcesz. To jest trochę na tej zasadzie zagranie.
W sensie, że jak ktoś nie odpisuje na twoje SMS-y, mimo że mógłby?
No. Dokładnie to.
A jaka jest jeszcze inna forma playing hard to get?
No właśnie jakieś takie zbywanie, ojejku, dzisiaj nie mogę. Albo właśnie,
tak,
nie
jestem
wiem.
Zarobiony.
No.
Czy to jest czerwona flaga? Nie wiem, te czerwone flagi z magazynów dla pań są takie dziwne.
Wiem, wybieram te najdziwniejsze.
O, a zaniedbywanie zwierząt?
No, to myślę, że dość duża czerwona flaga, tak ogólnie. Ale jeszcze jedno fajne znalazłam. Being overly controlling with money, czyli tak jakby kontrolowanie swoich, takie nadmierne kontrolowanie swoich wydatków i tego, ile się wydaje.
Ale twoich czy swoich? W sensie, że ktoś kontroluje to, ile ty wydajesz, czy ktoś kontroluje, ile sam wydaje?
Jeśli to jest na początku związku, no to pewnie też swoich, a później dopiero wspólnych, nie? Typu właśnie, nie wiem, chcesz iść na kawę i nie, co ty, kawa na mieście? To przecież można kupić paczkę kawy w tej cenie.
A no, to jest w sumie dziwne. Nie powiedziałabym, że to jest czerwona flaga, tylko kwestia jakiegoś braku edukacji finansowej. To znaczy tak, bycie on top of swoich finansów jest super i właśnie pozytywną rzeczą, cierpimy na ogromny problem braku edukacji w zakresie prywatnych finansów i ludzie żyją w 75% od wypłaty do wypłaty, co jest bardzo ryzykownym modelem, jeśli chodzi o życie.
Kochani, zadbajcie o swoją poduszkę finansową.
Natomiast i nie kupujcie NFTs. Więc myślę, że fajnie jest mieć taką, wiesz, świadomość tego. Natomiast to, co mówisz, że tak, kawa na mieście, a można, za tyle można kupić paczkę kawy, no to czy to jest taka absolutna czerwona flaga? Czy to jest coś nie do przejścia? No, nie wiem.
No, myślę, że chyba zależy od osoby, ale jeśli byśmy się zdecydowali na relację z taką osobą, bo potencjalnie jest to super osoba, a potem na każdym razem właśnie słyszymy, że ktoś, że Jezu, dlaczego tyle wydajesz, że coś w tym stylu, to ja bym oszalała. Asia Okuniewska nagrała też o tym odcinek właśnie typ Sknera i mega mnie on rozbawił, więc polecam.
No to jest tutaj jeszcze w tych poradnikach, pismach taka jedna rzecz, czyli to, że ktoś jest taki bardzo obecny w social mediach i się wszystkim dzieli. Mm. I czy to jest taka red flag? No w sumie ja bym nie chciała być tak na czyimś Instagramie cały czas.
No zależy, jaki kto ma stosunek, nie?
Czasami jesteś w relacji z osobą, która na przykład każe sobie non-stop robić zdjęcia, albo jedziecie gdzieś na wakacje i musisz jej robić zdjęcia, albo ona ciągle ci robi zdjęcia, a potem ją umieszcza na tych swoich profilach i wiesz. A potem jeszcze true story. Czy coś jest nie tak z naszym związkiem, skoro nie umieszczasz moich zdjęć na swoim Instagramie?
No, myślę, że to jest bardzo współczesny problem i pytanie, które często sobie można zadawać.
O Jezu, naprawdę? No to chyba zależy też, jakie się ma podejście do swojego Instagrama.
No to myślę, że jak najbardziej warto zadać takie pytanie i rozwiązać to, no bo dla jednej osoby to może być właśnie takie, wiesz, przejście do kolejnego etapu, nie? Wrzucenie fotki ze swoim partnerem czy partnerką, a dla kogoś to może być totalnie nieistotne.
Tak jak ustanowienie relacji na Facebooku, to co wcześniej mówiłaś.
Jeszcze ostatnie. Dawanie zbyt wielu prezentów. Czy to jest czerwona flaga według ciebie? Bo tutaj jest to wytłumaczone, że jako people use gifts to emotionally manipulate. Czyli że ludzie dają prezenty, żeby jakoś emocjonalnie właśnie zmanipulować kogoś i na zasadzie takiego, wiesz, że uderzę, ale dam ci prezent. No, straszne.
Zawsze jak jest ten temat, to przypomina mi się nasza rozmowa o językach miłości i jak ty mówisz, czy chcesz, żeby ktoś mnie przytulił? Czy I would like to receive a small present?
No tak było w tym głupim teście, co chwila o tych prezentach.
Gdybym miała wyciąć jeden fragment z całego naszego podcastu i ustawić sobie na dzwonek SMS-a, to by było a small present. No nie wiem, czy takie zasypywanie prezentami to jest czerwona flaga? Myślę, że może być, jeśli ma potencjał jakichś takich negatywnych konotacji, czyli że to jest coś za coś na przykład, nie? Ale myślę, że te czerwone flagi z magazynów są strasznie... Po pierwsze, ich tutaj w tym materiale jest chyba 571 tysięcy wymienionych, a po drugie to są chyba z jakiegoś takiego trochę innego bieguna niż to, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, nie? Takie bardziej chyba są przyziemne.
No, niektóre nawet się powtarzają, bo jest też właśnie gaslighting, jest o przemocy seksualnej, więc jakby fajnie, że znajdują się tam takie rzeczy, no bo jeśli ktoś totalnie nie w temacie trafi i o tym przeczyta, no to super. Ale jednak jest dużo takich, no takich małostkowych rzeczy, albo takich bardzo jakoś... no takich, które myślę, że są indywidualną kwestią do gdzieś przemyślenia sobie.
Punching walls or slamming doors.
No, uznałam, że to takie oczywiste trochę.
Holding you up to a certain ideal. No dobra, kończmy to. Wyczerpałyśmy temat poważnych czerwonych flag, trochę mniej poważnych czerwonych flag, ale wszystkich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, dlatego że to, czego chcemy najbardziej, to waszego szczęścia i bezpieczeństwa.
Dokładnie.
Szczerze to mówię.
I pamiętajcie, że każda z tych czerwonych flag, najpierw fajnie byłoby ją odnieść do jakiegoś konkretnego przypadku, zanim zaczniecie oceniać wszystkie relacje na prawo i lewo.
Najlepiej najwięcej czasu poświęcić zwracaniu uwagi na siebie. teraz na naszej grupie na Facebooku, grupa nazywa się Można Zwariować Społeczność, mamy opcję taką jak anonimowe pytania. Ania znalazła, jak to włączyć. I dzięki temu możemy też rozmawiać w taki sposób bardziej poufny. I jeśli chcecie porozmawiać o czymś, a nie chcecie robić tego pod swoim imieniem, nazwiskiem lub nickiem, to zapraszamy Was do dzielenia się swoimi rzeczami w taki sposób bardziej może otwarty i bezpośredni. Może to będzie jakiś taki fajny feature dodatkowy. Zapraszamy Was bardzo.
Tak, no i też zapraszamy do wspierania się tam nawzajem. Jeśli już jakieś pytanie padnie, to mam nadzieję, że też znajdą się osoby, które chętnie jakoś podzielą się swoim doświadczeniem albo, no może niekoniecznie udzielą rad, ale bardziej będą wsparciem.
I wspieranie nas na patronite.pl, / można zwariować.
Dokładnie.
Pozdrawiamy jak co tydzień Zosię.
I do usłyszenia za tydzień. Pa!